przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiejsza audycja przy gorącym stole, no, to zawsze poniedziałkowe spotkanie z wielkopolskimi politykami. Omawiamy to, co się ostatnio działo na naszej scenie politycznej, no ale powinienem dzisiaj użyć pewnie feminatywu, dlatego że są z nami drogą internetową przedstawicielki płci pięknej w naszej wielkopolskiej polityce. W kolejności posłanka Karolina Pawliczak, Klub Parlamentarny Lewicy. Dobry wieczór, pani poseł, witam serdecznie.
Dobry wieczór, panie redaktorze, witam wszystkich serdecznie.
Poseł Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam. Czy mnie słychać?
Bo tak słychać doskonale. Problemy. No to są nasze wirtualne rzeczywistości, ale jak się okazuje, chyba opanowaliśmy je w takim stopniu, że już słyszymy
super.
Się bez
to
problemu.
Się
nasz skład uzupełnia także pani Ewa Szedler, regionalna liderka, koordynatorka ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Dobry wieczór, pani Ewo.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór słuchaczom.
Pani Ewo, troszeczkę u pani jest spowolnienie, ale mam nadzieję, że internet nabierze rozpędu. Ale nie przejmujmy się tym. Mam nadzieję, że zostaniemy dobrze wysłuchani. Tak sobie pomyślałem, że to jest może nawet dobry skład, dlatego że temat, który chciałbym dziś zaproponować do dyskusji, jest takim tematem, który wymaga dużej pewnie empatii, ten główny, pierwszy temat. No i tak sobie myślę, że jednak mimo wszystko wśród pani tej empatii jest trochę więcej na naszej scenie politycznej. Chciałbym zapytać o sytuację Ukrainy bieżącą i może przywołam fakty z ubiegłego tygodnia, bo od paru dni szczęśliwie rakiety nie spadają na Ukrainę, no ale w zeszłą środę, tylko w samą środę tych rakiet spadło około 70. Cały czas część infrastruktury jest nieczynna. Przede wszystkim myślę o infrastrukturze energetycznej, bo tam celowali Rosjanie. No, nie można tego nazwać przypadkiem. W niedzielny wieczór, czyli wczoraj, prądu pozbawionych było ponad 500 miejscowości. Jak prądu, no to także oczywiście ogrzewania. Jest też problem z komunikacją, z bieżącą wodą. To jest rzeczywistość naszych wschodnich sąsiadów. No i w związku z tym pojawia się pytanie, czy jeżeli tam nie będzie prądu, nie będzie bieżącej wody, nie będzie ciepła, czy możemy spodziewać się dłużej, być może większej niż do tej pory, fali uchodźców z Ukrainy? I to jest pytanie, które sobie pewnie wszyscy zadają, a najpierw skieruję je do pani poseł Marty Kubiak, bo tak sobie pomyślałem, że może w kręgach rządowych najwięcej i na ten temat się mówi i pewnie pani wie najwięcej, jeśli chodzi o bieżącą sytuację. Pani poseł.
No, panie redaktorze, temat jest tego typu, że rzeczywiście mamy do czynienia z nieobliczalnym psychopatą, a mam tutaj na myśli pana Putina. Nie może wygrać wojny w sposób konwencjonalny, w związku z tym zajmuje się atakami, nazwę to, nie będę się bała użyć tego wyrazu, wręcz terrorystycznymi na jednostki cywilne. No i tutaj muszę przyznać szczerze, że jestem troszeczkę rozczarowana decyzją ostatnią Parlamentu Europejskiego, ponieważ nazwanie Rosji państwem sponsorującym terroryzm jest moim zdaniem zdecydowanie zbyt delikatne, ale i nieprawdziwe, ponieważ Rosja to jest kraj według mnie terrorystyczny i oni nie sponsorują terroryzmu, tylko oni są po prostu terrorystami. I tego typu rezolucja, która została przyjęta w zeszłym tygodniu, de facto ma wymiar oczywiście symboliczny, jest ważna, natomiast ona nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji prawnych. Natomiast rzeczywiście w sytuacji tego, co się działo w zeszłym tygodniu, ale też słyszymy, że dalej te ataki następują. Możemy się spodziewać kolejnej fali uchodźców w związku właśnie z problemami energetycznymi i w związku oczywiście z dalszymi, niestety, z dalszą eskalacją działań zbrojnych. Nie zwiększyliśmy tutaj, nie zostało odnotowane jakiś zwiększony ruch na przejściach granicznych. Wiemy jedno, że Rosja stosuje terror wobec obywateli ukraińskich. Dlatego oczywiście zdesperowani ludzie mogą uciekać i oczywiście jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju scenariusze. Mamy już to przećwiczone podczas pierwszej fali. Oczywiście przede wszystkim Polki i Polacy, ale również samorządy, również różnego rodzaju stowarzyszenia, instytucje i oczywiście państwo. I tutaj jesteśmy na to przygotowani, jesteśmy gotowi jeszcze kolejny raz podjąć tego typu wyzwania.
pozostałe osoby, które są dziś w studiu, pewnie się z tym zgodzą. Natomiast pytanie takie, czy to jest rzeczywiście tak, że tej sytuacji nie da się zatrzymać tam na Ukrainie? Czy, no, wiem, że podobno prezydent Zełenski poprosił wręcz o spotkanie premiera Morawieckiego, zapowiadając, że taka fala uchodźców nastąpi. No i to pytanie ponawiam, pani poseł Karolina Pawliczak, pani Ewa Szedler, czy rzeczywiście to może być tak duża fala, z jaką mieliśmy do czynienia do tej pory i na co się musimy szykować? Pani poseł?
Rozumiem, że Pawliczak.
Przepraszam, to jeżeli coś skrosowałem, to chyba tylko w czytaniu cytatów mi się gdzieś to po prostu najmocniej przepraszam.
Pani redaktorze i szanowni państwo, ja zgadzam się w dużej mierze z tym, co powiedziała pani poseł Kubiak. Oczywiście Rosja jest państwem terrorystycznym, ja niejednokrotnie o tym mówiłam. Agresor uderza niemal codziennie i niestety uderza w tą najbardziej delikatną tkankę Ukrainy, czyli mówimy o ludności cywilnej, o dzieciach, o kobietach, też o tej infrastrukturze krytycznej, która szczególnie w tym momencie, kiedy nadchodzi, nadeszła już zima i mrozy w tej części Europy, jest tym bardziej groźna. Więc jestem przekonana, że fala uchodźców wojennych pewnie do nas przypłynie. Fakt, że jeszcze na granicy tego nie widzimy, ale ludzie będą uciekać przed mrozem, przed zimnem. No, będą postawieni po prostu pod ścianą. Dlatego musimy być na to przygotowani. Oczywiście pani poseł ma z jednej strony rację, mówiąc o samorządach. Zwykle na samorządach oczywiście się opieramy. Tutaj rząd oczywiście również wyasygnował określone środki. Pomagają Polki i Polacy przede wszystkim w dużej mierze. To oni otwarli swoje serca, swoje domy na to, żeby przyjąć w tej pierwszej fali uchodźców. No ale prawda jest też taka, że i u nas żyje się coraz trudniej. Wspomnę o inflacji, o kryzysie, wspomnę o drożyźnie. I no może nastąpić, to z naturalnych względów, jednak ta empatia nie będzie taka jak poprzednio.
Uprzedza pani moje
te
pytanie.
Serca nie będą tak otwarte właśnie, panie redaktorze. I stąd w mojej ocenie dzisiaj już, i to jest, bym powiedziała, najpilniejsza potrzeba, pan premier Morawiecki powinien wespół ze swoimi sojusznikami, naszymi sojusznikami w Unii Europejskiej, bo przecież wszyscy mamy jednakowe zdanie odnośnie agresji Rosji na Ukrainę, tutaj już negocjować, podjąć wszelkie dyplomatyczne wysiłki, aby tą falą uchodźców, i to mówię w dużym cudzysłowie, się podzielić.
Pani poseł, a ja się tutaj podeprę Włodzimierzem Czarzastym, który powiedział niedawno, że szkoda, że Unia Europejska nie asygnuje środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Mówił, to była propozycja przewodniczącego Lewicy, 500 euro na uciekiniera, uciekinierkę z Ukrainy. To może by bardzo pomogło.
Tak, to jest nasze stanowisko. Uważamy, że te środki, które zostały wyasygnowane, to jest 700 milionów euro, absolutnie są niewystarczające. One powinny być w dużej mierze dużo większe. Z obliczeń wynika, że to około 4 do 5 miliardów. Nawet takiej kwoty potrzebujemy po to, żeby zaspokoić te pierwsze potrzeby, a jeżeli ta fala będzie większa, no to i ta kwota powinna również być większa, jeżeli mielibyśmy przyjąć znaczącą część osób, która będzie u nas się chroniła, choć być może oni pojadą też dalej.
Pani Ewa Szedler, testujemy pani internet, zobaczymy, jak bardzo przyspieszył. Pani opinia na temat tego, co być może nas czeka już w najbliższych tygodniach.
Mam nadzieję, że mój internet przyspieszył.
Cudownie, jest dobra jakość.
Oczywiście zgadzam się z przedmówczyniami tutaj w kwestii oceny samej Rosji i działań, które są właśnie prowadzone teraz przede wszystkim przeciwko ludności cywilnej. Sama mam tutaj w domu panią z Ukrainy, która już od 5 dni nie była w stanie porozumieć się z rodziną najbliższą.
Pozdrawiamy panią u pani w domu. W takim razie.
Dziękuję. Która po prostu nie mogła tego dokonać, chociaż mieszka jej rodzina blisko Lwowa, czyli jest to zachód Ukrainy. No ale niestety, jeśli prąd włączany jest na godzinę, na 2 godziny, to wtedy najwyżej się chwileczkę podładuje tę komórkę, ale skoro anteny satelitarne nie działają, to nie ma internetu. To te osoby są naprawdę odcięte od swoich rodzin, swoich najbliższych, co też jest jedną z form prowadzenia tej agresji rosyjskiej, bo jakby nie było, chodzi teraz o to, żeby ten fantastyczny duch Ukrainy pokonać, złamać, żeby im odebrać wolę walki, która do tej pory jest niesamowita. I wszyscy są zdziwieni, że po prostu Ukraińcy są aż tak wyjątkowi w tej walce. Także tutaj się z przedmówczyniami zgadzam. Z drugiej strony nie do końca zgadzam się z tym, to znaczy przygotowani powinniśmy być na wszystkie ewentualności, szczególnie w momencie, kiedy jakby nie było, ta wojna jest tuż, tuż i przypomnę, że mamy również już dwie ofiary tej wojny. Ale ja osobiście uważam, że
polskie,
to znaczy nie sądzę, że będzie duża fala uchodźców, dlatego że osoby, które bardzo się bały, czy chciały, już wyjechały, czy po prostu miały dokąd wyjechać. Na przykład teraz była taka inicjatywa wszczęta przez pana Kliczko, mera Kijowa, który namawiał swoich mieszkańców. Wiadomym jest, że oczywiście w dużych miastach to przetrwanie bez prądu, bez wody, bez ogrzewania jest o wiele trudniejsze niż na wsiach. No i tenże wspomniany przeze mnie mer Kliczko prosił, żeby osoby, które mają możliwość, żeby gdzieś wyjechać na wieś, gdzie jest oczywiście bezpiecznie i spokojnie, jest dostęp do drewna chociażby, do tego, żeby się trochę ogrzać, nie przyniosło to dużych efektów. Ludzie mieszkający w tak tragicznych warunkach w Kijowie jednak chcą tam zostać. Ja myślę, że oni tak bardzo chcą pokazać, że nie oddadzą nic więcej Rosjanom, że ja się osobiście nie spodziewam większej fali uchodźców.
Pytanie też, jak to wygląda, bo ta pierwsza fala jednak mimo wszystko to była trochę inna sytuacja. Nie było generała Mroza, nie było przerw w dostawach prądu, przynajmniej nie na taką skalę, no bo Rosjanie nie celowali w infrastrukturę cywilną. Przypomnę, to są działania prowadzone z premedytacją. W tej chwili ponad 700 tego typu obiektów jest po prostu niszczonych, bombardowanych. No i być może to, co wywołała pani poseł Karolina Pawliczak, teraz już sprawdziłem dokładnie, żeby nie pomylić imienia, nazwiska, bo to jest tak, inna sytuacja. Jesteśmy po przewodowie, to z kolei o czym mówiła pani Ewa Szedler, że są już dwie ofiary polskie tej wojny. Tak możemy to nazwać, ja się zgadzam z tym, co pani powiedziała, ta nazwa jest adekwatna. To są ofiary wojny. No mamy też sytuację trochę, ta pierwsza fala entuzjazmu opadła. Ja nawet widzę pod sklepami, gdzie zawsze stoją wolontariusze i proszą o wsparcie dla Ukrainy. I też patrzę na koszyki, które są przy kasach rozstawione. O ile jest mniej tych darów położonych tam, czy wpłacania pieniędzy dla tych wolontariuszy, to po tym choćby tę temperaturę można poznać. I no, dzieją się różne rzeczy. Jest choćby kwestia powołania kontrowersyjnego Andrzeja Melnika na wiceszefa ukraińskiej dyplomacji, który się wypowiadał raczej z entuzjazmem o Banderze. No, jest uważany za takiego apologetę trochę banderyzmu, współczesnego apologetę. Potraktowane to zostało jako pewien policzek wobec Polski. No więc pytam o to, czy jesteśmy jako naród na tę drugą falę przygotowani mentalnie od strony tych wszystkich wydarzeń, które się stały. No nie czarujmy się, jeżeli wojna może spoprzednieć, no to nie jest to oczywiście dobre słowo, natomiast jakiś rodzaj przyzwyczajenia się na pewno do nieszczęść tej wojny już za nami, ponieważ zbombardowany blok nie robi na nas takiego wrażenia, jakie robiły te pierwsze zdjęcia, choćby z Charkowa, te słynne osiedla, które wyglądały jak widma. Poseł Marta Kubiak, może ja tak na razie będę wskazywał, bo to jesteśmy troszeczkę tutaj zdalni na takie rozprowadzanie ruchu, ale oczywiście panie mogą sobie wchodzić w zdanie, przeszkadzać. Przy tej jakości internetu jesteśmy w stanie to wszystko udźwignąć. Pani poseł, bardzo proszę.
Ja myślę, że tutaj absolutnie nie możemy doprowadzić do tego, żeby ta wojna na Ukrainie nam spowszedniała, dlatego że proszę pamiętać przede wszystkim o tym, że Ukraina od samego początku nie walczy tylko za siebie. Jesteśmy wszyscy świadomi tego, że nieobliczalny Putin jest gotowy pójść dalej. W związku z tym, dlatego między innymi Polska i nie tylko, bo również inne państwa tak ochoczo i tak stały się, można powiedzieć, takim adwokatem spraw na arenie międzynarodowej Ukrainy. Przed nami oczywiście również, panie redaktorze, czas przedświąteczny. Proszę pamiętać, że wówczas również ten czas powoduje, że troszeczkę inaczej jako społeczność reagujemy na ludzką krzywdę. Więc myślę, że tutaj absolutnie, jeżeli będzie taka potrzeba, znowu pokażemy, że jesteśmy sąsiadami takimi z krwi i kości i mogą u nas kolejny raz znaleźć schronienie. Natomiast mnie zastanawia, panie redaktorze, zupełnie inna kwestia. Mnie zastanawia to, dlaczego w takiej sytuacji, gdzie przyjęliśmy tylu uchodźców, te pieniądze, które przeznaczyła Unia Europejska, to są, można powiedzieć, no, na, jak to się mówi popularnie, przeznaczone na tak zwane waciki. No, jestem ciekawa, czy w tej sytuacji Niemcy i Francja również poczują się na tyle odpowiedzialne, bo przecież tak lubią pouczać inne państwa i przestaną do nas strzelać kolejnymi sankcjami. I czy przyjmą rzeczywiście, będą tak otwarci jak my na uchodźców? To jest jedna kwestia. Natomiast proszę zwrócić również uwagę na to, że w momencie, kiedy była fala migrantów, Turcja, przecież nie będąc członkiem Unii Europejskiej, dostała ogromne środki finansowe i jakość wówczas te środki można było znaleźć w budżecie unijnym, a tutaj w momencie, kiedy rzeczywiście widać, że ta sytuacja jest no, dramatyczna, bo przecież gdybyśmy tych ludzi nie przyjęli, no to cóż by się z tymi ludźmi stało? Najprawdopodobniej po prostu by zginęli, więc absolutnie moim zdaniem nie możemy dopuścić do tego, aby ta wojna nam spowszedniała. Trzeba robić dalej wszystko po to, aby wspierać ich, tak jak teraz ich wspieramy, nie tylko pomocą humanitarną, ale również przede wszystkim wojskową, bo to jest po prostu nasz obowiązek.
Czy rzeczywiście to będzie już trochę inne przyjmowanie uchodźców? Czy grozi nam takie trochę zmęczenie tematem, to co pośrednio wywoływałem na początku, pytanie do pozostałych uczestniczek?
Jeśli mogę włączyć się też i w ten temat. Otóż ja też nie chciałabym, aby spowszedniała nam ta wojna, ale nie wiem, czy pani Marta Kubiak słucha swoich wyborców, czy rozmawia z mieszkańcami swojego okręgu, czy innych okręgów wyborczych, ale ja słyszę nieustannie takie oto właśnie głosy mówiące, że trudno żyje, coraz trudniej żyje się w naszym kraju. Gdyby żyło się lepiej, to być może te serca byłyby bardziej otwarte. One i tak były otwarte bardzo długo. Natomiast no, dopadła nas inflacja bardzo wysoka, kryzys energetyczny. Nadal w wielu miejscach bardzo trudno zdobyć węgiel, zdobyć surowce. Zresztą te surowce energetyczne są też dość drogie, bo nawet 2000 zł to przecież dla osób, które utrzymują się tylko z rent czy emerytur, nadal to jest bardzo wysoka kwota w porównaniu oczywiście do tego, jaka ta cena była w ubiegłym roku. W związku z tym uważam, że absolutnie to podejście Polek i Polaków na pewno się zmieni. I się temu po prostu nie dziwię.
Chyba, że potraktujemy tylko jedną wojnę. Że to wszystko, co się dzieje w Ukrainie u nas, jest w jakiejś mierze systemem naczyń połączonych.
Tak, to prawda. Wojna też wiele zmienia i tak jak pan redaktor słusznie przypomniał, to zupełnie inaczej wyglądało na początku. Myślę, że też i będzie wyglądać inaczej, mimo że nadchodzą święta i jest bardzo trudno i święta zwykle też powodują, że trochę inaczej też mamy te relacje w stosunku do siebie. To jednak nieustannie słyszę, że jest ta pomoc w stosunku do obywateli Ukrainy, natomiast w stosunku do obywateli Polski ta pomoc jest niewystarczająca. Mówimy na przykład o wysokości emerytur, rent, o pomocy dla osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami. No to są wszystko niestety tak niskie świadczenia, które powodują, że ludzie też inaczej na to wszystko patrzą. To jest też, panie redaktorze, tak jak pan wspomniał, system naczyń połączonych. Aczkolwiek ja też chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że my politycy w imię odpowiedzialności za słowo powinniśmy te nastroje negatywne w miarę możliwości tamować, pokazywać, że warto pomagać, że trzeba pomagać, że przetrzymajmy to wspólnie, bo Ukraina faktycznie walczy za nas wszystkich.
Pani Ewa Szedler. Polska 2050.
Zgodne wszystkie jesteśmy, może dlatego, że kobiety.
Może dlatego, że też ten temat jednak mimo wszystko na początek jest
łączy.
Dużo wspólnych mianowników.
Z przedmówczyniami, nie będę też powtarzała już tutaj wątków, pod którymi mogę się podpisać rękoma i nogami. Chciałabym tylko tak zaapelować, że niestety emocje, one zawsze mogą się z czasem po prostu wyciszać. Dlatego tu apel do pań posłanek, żeby właśnie pilnowały tego, żeby w przestrzeni publicznej te emocje nie wygasały, żebyśmy nasze człowieczeństwo potrafili przeżywać właśnie ciągle, nieustannie z takim samym natężeniem. Chciałabym jeszcze może przy tej okazji, bo tak tutaj padło trochę informacji związanych z niedostatecznymi dofinansowywaniami od strony Unii do jakby nie było ogromnego wyzwania naszego państwa w kontekście przebywających u nas Ukraińców. Chciałabym spytać, jaki jest w ogóle stan negocjacji naszego rządu z Unią Europejską? Czy tutaj są już prowadzone i na jakim etapie są te rozmowy? Bo podejrzewam, że winny takie rozmowy być prowadzone, aby te środki po prostu były zwiększone, skoro są na tak niskim poziomie.
To może ja to przekieruję do pani poseł Marty Kubiat, bo to zdaje się jest chyba adresatka właściwa.
Przede wszystkim to muszę się odnieść do mojej pierwszej przedmówczyni, czyli do pani poseł Pawliczak. Otóż pani poseł, doskonale pani wie, że inflacja to nie jest tylko nasz problem. Działania, które podjęliśmy jako rząd Zjednoczonej Prawicy, to przede wszystkim 13, 14 emerytura, 14, która będzie na stałe, podwyżka najniższego wynagrodzenia, wakacje kredytowe, wydłużenie tarczy antyinflacyjnej, obniżka PIT i tak bym mogła wymieniać. Mimo tego, że niektóre działania nawet zostały podjęte, mimo tego, że Komisja Europejska nie do końca jest z tego zadowolona. Można też zapytać, dlaczego jesteśmy teraz w tak trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o surowce i źródła energii. No, po prostu musimy szukać nowych źródeł paliw, energii. Czas najwyższy, moim zdaniem, odstąpić od mechanizmu ETS. Wtedy ceny energii spadną. Może też czas na to, by Unia zaczęła pomagać realnie i wyrzucić do kosza przynajmniej na jakiś czas te idiotyczne pomysły, jeżeli chodzi o Zielony Ład, czy też wspomniany ETS, bo śmiem twierdzić i zresztą widać to, że to jest, można powiedzieć, jeden z głównych powodów, dla którego teraz mamy taką, a nie inną sytuację, jeżeli chodzi o ceny źródeł energii. Tak jak już powiedziałam, rząd Zjednoczonej Prawicy podejmuje wszelkie działania, które są możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o Unię
negocjacje,
Europejską,
no właśnie,
to wszyscy wiemy, pytanie, że tutaj działania są podejmowane, natomiast doskonale też sobie zdajemy wszyscy sprawę z tego, że niestety, ale muszę to powiedzieć, ale opozycja, która niestety nie jest za murem, nie stoi murem za rządem w tak kluczowych sytuacjach, przy problemach również to utrudnia prowadzenie jakichkolwiek rozmów, nie tylko jeżeli chodzi o negocjowanie pieniędzy dla uchodźców, przeznaczonych na uchodźców, ale również przede wszystkim jeżeli chodzi o szeroko rozumiane negocjacje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy.
Tak, ale to jest jakby z innych
mogę się odnieść.
Tak, poseł Karolina Pawliczak, proszę
bardzo. Tak, ja się chcę odnieść, dlatego że oczywiście inflacja jest w jakiejś części pochodną wojny, natomiast chcę też zaznaczyć, że ona szybowała w górę jeszcze dużo, dużo przed wojną. Także to po pierwsze. Po drugie, emeryci, bo do tego też chcę nawiązać, potrzebują kompleksowych rozwiązań, pani poseł. Wasza 13 i 14 emerytura oczywiście jest określoną wartością, natomiast to tylko zależy tak naprawdę od waszego widzimisię. A jeżeli pani mówi prawdę i to my możemy powiedzieć za chwilę sprawdzam, dlatego że zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem Renta Wdowia i to już jest kompleksowe, bardzo konkretne rozwiązanie właśnie dla naszych emerytów. A jeśli chodzi oczywiście o plan związany zarówno z Krajowym Planem Odbudowy, czyli ten projekt Krajowego Planu Odbudowy, jak i środki na pomoc uchodźców, to wy jesteście po prostu nieskutecznym rządem i to jest jednoznaczne dla mnie. Nie potraficie tych środków pozyskać, nie potraficie po nie sięgnąć, obrażacie się, burzycie się, nieustannie dzielicie społeczeństwo. Ta wasza antyniemiecka fobia to jest po prostu już urosła do granic entej potęgi i tak sobie na tej narracji funkcjonujecie, żyjecie i myślicie, że Polacy się na to nabiorą. No nie nabiorą się, obiecuję to pani.
Panie Waszedler, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz tylko powiedzieć. To tak, jeżeli chce pani sprowadzić cały czas do tematu Ukrainy, bo przy okazji mieliśmy 90. rocznicę Hołodomoru, Wielkiego Głodu, to taki straszny chichot historii, że właśnie teraz, kiedy Putin, jak któraś z pan powiedziała, jest no, kimś, kto na zimno rozpętał tak naprawdę wojnę przeciwko nie państwu, ale przeciwko ludziom, którzy mieszkają w tym państwie, przeciwko zwykłym obywatelom, bo to, co się dzisiaj dzieje, tak trzeba traktować. Robi to w czasie, kiedy no właśnie świętujemy ten holokaust tak naprawdę narodu ukraińskiego, który w latach 1932 przypomniał około 5 milionów osób. To jest niewiarygodne, zginęło z powodu głodu na żyznej Ukrainie. Teraz to było świętowane, były też między innymi władze polskie, świat świętował troszeczkę, świętował. złe słowo, pamiętał o tym, co się wtedy działo w latach 1932-1933. Powtarzam to, bo uważam, że z historii trzeba wyciągać wniosek, a niestety mam wrażenie, że to się w jakiejś mierze powtarza w tym momencie. Pani Ewo, nie, czy pani też nie ma takiego wrażenia, że aż włos się jeży na głowie, tak, jeśli chodzi o...
Zdecydowanie tak, historię. Nigdy nie podejrzewałam. Nigdy nie podejrzewałam, że będę żyła w takich czasach, kiedy nasze bezpieczeństwo będzie aż tak narażane na ryzyko. I zamiast w tym czasie, kiedy naprawdę Putin jest blisko, jego wojska są blisko i my naprawdę nie możemy mieć gwarancji, że ta wojna do nas nie dotrze. Jak już wspomniałam, dwie ofiary mamy. W tym momencie przede wszystkim powinniśmy dbać o to, żeby nie eskalowała ta sytuacja, nie eskalowała bardziej. Także powinniśmy przede wszystkim zabezpieczyć siebie i nasze granice powinniśmy zabezpieczyć. I tutaj no niestety ta propozycja, która przyszła z Niemiec, została tak beznadziejnie potraktowana.
Pani miękko przechodzi do drugiego tematu, który chciałem dzisiaj poruszyć. To może dobrze nawet, to może dobrze. Bardzo proszę, pani Ewo, to oddaję pałeczkę. Ale ja bardzo, bardzo proszę, bardzo sprawnie pani to zrobiła i w ten na to miękki sposób przeciwnie do rzeczywistości bieżącej, do kwestii obrony, czyli do tej propozycji przekazania systemu przeciwrakietowego Patriot. Ja mam pytanie takie do pani w takim razie, skoro już tak rozmawiamy. Czy te baterie bardziej, czy te systemy bardziej by się przydały na Ukrainie, blisko polskiej granicy, czy u nas w kraju? Pani Ewo, skoro już pani rozpoczęła, no to proszę kontynuować.
To znaczy, akurat te dwie konkretne, które Niemcy chciałyby przekazać, to na pewno by się u nas zdecydowanie bardziej przydały, bo przecież wszyscy wiemy, że one nie mogą być po prostu wysłane do Ukrainy, bo byłaby to eskalacja konfliktów.
Jens Stoltenberg, szef NATO, mówi, że to państwa decydują między sobą, gdzie one powinny być wysłane. Nic NATO do tego, tak się wyraził.
Ale nie mogą być poza NATO wysyłane.
No, takie zdanie nie padło ze strony szefa NATO. To tak już gwoli tutaj. Może być obsługa na przykład nie natowska. Tak wyraził się szef NATO, ale powiedział, że NATO nie ingeruje w to.
Panie natowska, ale przecież to jest nierealne na dzień dzisiejszy, żeby była obsługa nie natowska. A jeden taki zestaw to jest o 70 do 90 żołnierzy. No więc my tutaj mówimy o prawie...
Proszę nie zdradzać tajemnic wojskowych.
Informacje, także absolutnie nie, więc byłoby to wysłanie niemieckich żołnierzy na terenie wojny, a więc jakby nie było rozpoczęcie wojny między Rosją a no niestety NATO, więc to musimy mieć ciągle na względzie.
Tak, ale podobno ta propozycja nie była nawet konsultowana w niemieckim gronie. Generalicja się złapała za głowę. Luftwaffe nic o tym nie wiedziała. Minister Krystyna Lambert...
A pani minister się musi wytłumaczyć i wycofać prawdopodobnie z tej decyzji.
Pani poseł Marta Kubiak w takim razie, proszę bardzo.
Panie redaktorze, no Jens Stoltenberg wyraźnie powiedział, że decyzja przerzucenia niemieckich patriotów na Ukrainę musi zostać skonsultowana z krajami NATO. Decyzję ostateczną oczywiście podejmują rządy krajowe, czyli w tym przypadku Niemcy. No, które krótko mówiąc mają w tej sytuacji wolną rękę do tego, czy by przekazać te baterie Ukrainie. W mojej ocenie i po rozmowach z wojskowymi, jakie prowadziłam, tego typu rozwiązania są korzystne nie tylko dla bezpieczeństwa Ukrainy, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa Polski, ponieważ zabezpieczy to w jakimś stopniu nasze wspólne niebo. Niemcy oczywiście boją się takiego ruchu, no bo można powiedzieć, że chcą mieć ciasteczko i jednocześnie zjeść ciasteczko. Czyli z jednej strony chcą mieć dobre relacje z Putinem, a te psują się, jeśli ich patrioty znajdą się na terenie Ukrainy. No, moim zdaniem dalej wolą wspierać Rosję, sprzedając jej broń. Powinny również zostać nazwane w tym przypadku moim zdaniem państwem terrorystycznym, ponieważ przypomnę, że sprzedawano zarówno Niemcy, jak i Francja sprzedawały Rosji broń również w momencie, kiedy było na nią embargo, więc tutaj jeżeli mówimy o praworządności i o grillowaniu jakichkolwiek państw, no to ciekawa jestem, kiedy na łamach Brukseli jakaś debata w tym temacie się rozpocznie. Z drugiej strony chcą wyjść z twarzą, zrobić dużo szumu, udać, że w końcu pomagają tej Ukrainie w jakiś sposób, no, w taki sposób, żeby oczywiście nie zaszkodzić Rosji. Moim zdaniem również po wojnie będą robić wszystko, żeby wrócić jak najszybciej do projektów typu Nord Stream. No po prostu nie oszukujmy się, przypomnijmy sobie przecież te pierwsze ich decyzje, które padały o dostarczeniu tych hełmów 5000. Okazało się, że to w takim stanie, że się to w sumie do niczego nie nadaje. Później były różne inne propozycje, które de facto nie dochodziły do skutku, więc moim zdaniem tutaj absolutnie no, niekoniecznie wywiążą się z tego, tym bardziej, że tak jak już przerwałam panu redaktorowi, gdzieś pojawiają się już głosy, że to nie do końca było z kimkolwiek konsultowane, jeżeli chodzi o same Niemcy i prawdopodobnie pani minister można powiedzieć, że wyszła przed szereg po to, aby rzeczywiście pokazać, że jednak takie pozorowane działania są prowadzone, a de facto to i tak do tego nie dojdzie.
Może pani minister miała dobrą wolę, tylko w Bundeswehrze nie było takiej woli na przykład, no nie wiemy do końca.
Panie redaktorze, no ale proszę też zwrócić uwagę na to, że przecież też mieliśmy dostać od nich czołgi i mija kilkanaście miesięcy, tych czołgów nie ma.
A Litwini mieli dostać też systemy artyleryjskie, również ich
obiecali również Litwie albo Łotwie, że w razie czego wojskowi tam trafią, żołnierze, też się nic w tej kwestii nie dzieje. No biorąc pod uwagę fakt, że są trzecim albo czwartym producentem broni na świecie, no to no jest taki, no może niesmak to jest mało powiedziane, bo de facto mogliby tą Ukrainę wesprzeć w bardziej zdecydowany sposób, oczywiście jeżeli by chcieli. Natomiast co do wypowiedzi pani poseł Pawliczak i do tego KPO, no to mogę stwierdzić, że Europa boi się silnej Polski, bo taka się stanie w momencie, kiedy te środki trafią. Natomiast w moim przekonaniu pani poseł wypowiedź tylko mnie utwierdza w tym, że absolutnie państwo nie znają procedur, jeżeli chodzi o składanie KPO, bo jest takie coś jak ustalenia operacyjne, które wpłynęły 28 października i na które niestety Komisja Europejska nie ma określonego czasu, żeby to sprawdzić. Natomiast już kończę, panie redaktorze, natomiast na samą wypłatę i na samą wypłatę tego wniosku już de facto dotyczącego środków finansowych mają 2 miesiące.
To jeszcze mimo wszystko będę pani na patrioty przekierowywał.
Tak czy siak, panie redaktorze, pani poseł, może szanowni pani odpowiedzieć. Państwo,
proszę bardzo.
Nadal nie mamy miliardów, które mogłyby w Polsce pracować, tak jak w innych krajach, które wykorzystują już te środki, a niektóre już wykorzystały w 100%. I proszę bardzo, a pani poseł w dobrym nastroju opowiada jakieś farmazony, które kompletnie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Pani poseł.
Szanowni państwo, odnośnie patriotów.
Pani poseł, taka jest
systemu,
procedura, no nie zna pani jej.
Nie przeszkadzać. Zgodził się na kamienie milowe wasz premier, który to kamienie nie potraficie wypełnić do końca i tacy jesteście konsekwentni. Natomiast wracając do samego systemu, panie redaktorze, szanowni państwo, ja jestem po prostu przerażona, kto u nas odpowiada za obronność i za bezpieczeństwo. Totalna indolencja, brak wiedzy w zasadniczej przecież sprawie dla nas, jeśli chodzi o bezpieczeństwo kraju. Ja tylko zwrócę uwagę też na sekwencję zdarzeń. Kiedy otrzymaliśmy tą propozycję, pan minister Błaszczak przyklasnął z ogromną satysfakcją, zresztą napisał o tym, że przyjmuje tą propozycję. Po czym wyszedł pan prezes Kaczyński, oczywiście ze swoją bufonadą powiedział, że absolutnie nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Najlepiej, żeby te systemy trafiły na Ukrainę, bo nam w sumie to nie są potrzebne. I proszę zauważyć, że powiedział to, zaznaczam bardzo wyraźnie, po tym, co się wydarzyło w Przewodowie. Na to jeszcze odpowiedział pan prezydent, który w mojej ocenie powinien mieć znaczącą, jak nie najważniejszą, bo przecież jest zwierzchnikiem sił zbrojnych rolę. Powiedział, że te baterie, jeżeli oczywiście nie będą mogły służyć na Ukrainie, nie będą mogły z różnych względów proceduralnych być tam umieszczone, a raczej nie będą mogły, tak jak tutaj powiedziała pani Ewa, zatem powinny być umieszczone w naszym kraju. Zresztą, żeby była jasność, proszę państwa, jeżeli jest taka propozycja, i mamy szansę zwiększyć naszą obronność przez nowoczesny system antyrakietowy, który może być zainstalowany w Polsce, to trzeba z tego po prostu skorzystać.
A ja tak na chwilę poza polityką pozwolę sobie takie zdanie powiedzieć. Czy to nie jest jednak tak, że one powinny służyć tam, gdzie latają rosyjskie rakiety? One latają nad Ukrainą. I może chodzi o to, żeby one po prostu te rosyjskie rakiety, które no, niszczą infrastrukturę, zabijają cywilów, niszczyć. I tam są tak naprawdę potrzebne, nie tutaj. I nie wchodzę teraz w żadną politykę, tylko w taką logikę wojny.
Ale jest to system obronny NATO. I to należy zauważyć. Poza tym, żeby była jasność. I to,
no tak, ale
ja
wysyłamy
też nie jestem fachowcem.
Nie chcę się za bardzo
wymądrzać, ale to jest taka, bym powiedziała, bardzo podstawowa wiedza. To nie wystarczy umieścić tylko i wyłącznie ten system w danym kraju, tylko tam jest jeszcze cała bardzo perfekcyjna, bardzo konkretna obsługa składająca się z kilkuset żołnierzy natowskich. Do tego potrzebny jest system wywiadowczy, system informacyjny. To są informacje, które już są w obiegu, że tak powiem, publicznym, medialnym. Do tego potrzebna jest naprawdę przeszkolona kadra ludzi, którzy
Ale podobno
będą obsługiwać.
Dwa miesiące takie
No podobno takie 12 miesięcy. Także
to krakowskim targiem.
Nie
będzie
pół roku, ale po pół roku faktycznie jest już dużo na tyle, żeby przeszkolić i przygotować tych ludzi. A jeszcze jedno, panie redaktorze, Litwa i Łotwa przyjęły te systemy. Także dlaczego my nie chcemy? Dlatego, że antyniemiecka fobia Kaczyńskiego na to nie pozwala. Stawia na wadze nasze bezpieczeństwo w stosunku do swojej bufonady i antyniemieckiej wręcz fobii, powtarzam to nieustannie, bo to jest bardzo wielka nieodpowiedzialność polityka, który dzisiaj rządzi krajem. Ja jestem tym po prostu przerażona, tak jak i przerażeni są nasze społeczeństwo, bo te głosy naprawdę docierają ze wszystkich stron. Ja niejednokrotnie słyszałam, co tu się po prostu dzieje. My powinniśmy to przyjąć, zainstalować w Polsce i czuć się przynajmniej w jakiejś mierze bezpieczniejsi, bo żeby była jasność, ten system w 100% nas nie ochroni. Ale ta sytuacja w Przewodowie pokazała, że Putin jest nieprzewidywalny, może zdarzyć się jeszcze bardzo wiele w ciągu tej wojny. Ona niestety jeszcze trwa.
Pani Ewa, pani poseł Marta Kubiak.
To znaczy, ja bym jeszcze chciała tutaj do pani Marty Kubiak zwrócić delikatnie uwagę na to, że sama pani przytoczyła fakt, iż pani minister niemiecka, która tą propozycję do Polski upubliczniła, że prawdopodobnie nie skonsultowała tego, że teraz prawdopodobnie musi się z tego tłumaczyć. A właśnie jak ta konsultacja w naszym rządzie wyglądała? No po prostu wyglądała kompromitująco. No przepraszam, jak można państwo brać poważnie, jak są tak sprzeczne zeznania i tak de facto działające na niekorzyść naszego całego kraju i bezpieczeństwa. Bo przypomnę, państwo powinno przede wszystkim chronić siebie, to znaczy obywateli, Polki i Polaków. I temu miały służyć te patrioty i służyłyby. I teraz kompletnie nie rozumiem, żebyśmy my w takiej sytuacji właśnie poróżniali się wewnętrznie w Unii, poróżniali się wewnętrznie w NATO. No, wyglądamy, jakbyśmy po prostu byli wszyscy opętani, jakbyśmy w jakiś obłęd narodowy tutaj wchodzili. Naprawdę ja po ludzku tego nie mogę zrozumieć. I my ryzykujemy tak samo jak pan redaktor przechodził do kolejnego tematu, wskazując na to, że historia chichocze. Oby nie chichotała do końca. I naprawdę o to tutaj apeluję, żebyśmy wiedzieli, po jakim niestety, ale cienkim lodzie stąpamy. I tutaj apel do rządzących, do wszystkich, żebyśmy sobie to po prostu może uświadomili, że to jest niebezpieczne, co się dzieje. Bo naprawdę z całym szacunkiem do pana Kaczyńskiego, on ciągle widzi wroga w Berlinie. Jak tutaj słucham pani poseł, to zdaje się pani też tego wroga widzi bardziej w Berlinie. A insynuacje po prostu takie, że Niemcy nie chcą zaszkodzić Rosji i może po prostu w ogóle nie będą te patrioty zabezpieczały nas przed rakietami rosyjskimi, to naprawdę one są po prostu takie, że aż trudno znaleźć słowa, żeby to skomentować.
No to poseł Marta Kubiak ma szansę znaleźć teraz słowa i odpowiedzieć panią. Pani poseł, bardzo proszę.
Więc może zacznijmy od tego, że pani poseł tylko potwierdza, że mimo tego, że jest pani z wykształcenia prawnikiem, absolutnie nie zna pani procedur. Jakiekolwiek insynuacje, że ja tutaj chichoczę, rechoczę, są po prostu z pani strony absurdalne i nie na miejscu, ale cóż, do tego już się przyzwyczailiśmy. Druga kwestia to jest taka, że nie ma takiego oczywiście systemu, który zabezpieczałby w 100% nasz kraj Kolejna kwestia, kwestia bezpieczeństwa. No, od dłuższego czasu obserwujemy, że tak dla naszej kochanej opozycji bezpieczeństwo nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Przypomnę tylko, drodzy Państwo, jakież to były okrzyki i jakież to były hałas w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o budowie muru, który zabezpieczał, miał zabezpieczać granicę polsko-białoruską, że niektórzy politycy wychodzili i mówili, że to w ogóle to jest skandal, to w ogóle nie będzie wybudowane. Już nie mówię o tych akcjach wcześniej, panie redaktorze, gdzie po prostu w sposób bezczelny niektóre osoby obrażały Straż Graniczną. Już nie mówię o tych sprinterach na granicy i nie mówię o tych senatorach, którzy próbowali wmówić społeczeństwu, że jesteśmy lepsi, bo na podstawie legitymacji poselskiej możemy przejść nielegalnie przez granicę. Więc absolutnie tutaj nawet kwestia dotycząca bezpieczeństwa w momencie, kiedy dzieje się na granicy naszej takie rzeczy, absolutnie nie widzicie Państwo jakiejkolwiek możliwości wesprzeć rząd. To jest jakby jedna kwestia. Natomiast proszę też, znaczy z jednej strony to już my się, panie redaktor, do tego przyzwyczailiśmy, że większość rzeczy jest negowana. Później gdzieś tam w kuluarach nam przytakują, że rzeczywiście to był dobry pomysł i to było dobre podejście. Natomiast absolutnie żadnej fobii niemieckiej nie mamy, tylko cały problem, drogie panie, polega na tym, że w momencie, kiedy my wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to się umówiliśmy na pewne kwestie. I te kwestie powinny być przestrzegane, a nie, że teraz jak pasuje Unia Europejska, a szczególnie Niemcom, które chcą doprowadzić do tego, aby tylko i wyłącznie one prowadziły. Proszę przecież również sobie przypomnieć, że prowadzone są rozmowy do tego, aby w ogóle wyłączyć w Brukseli głosowanie na zasadzie jednomyślności. Więc tutaj absolutnie weszliśmy do Unii Europejskiej, absolutnie nie chcemy z niej wychodzić, chcemy tylko albo aż tyle, żeby traktowano nas na równych zasadach i żeby traktaty były przestrzegane.
Proszę Państwa, ja powoli już niestety muszę wygaszać naszą rozmowę. Pewnie dużo moglibyśmy argumentów wymienić. Ciekawe, jak to się potoczy, czy rzeczywiście te patrioty będą, bo być może okaże się, że my rozmawiamy o czymś, co tak naprawdę no, istnieje gdzieś tylko w jakiejś opinii jednej osoby czy drugiej. Odpowiedziała strona polska, wcześniej mówiła minister obrony niemieckiej Christine Lambert, która notabene nie ma w tej chwili najlepszej prasy w Niemczech. Jestem ciekaw, jak by to miało wyglądać. Ja przyznam szczerze, nie obraziłbym się na to, żeby jak najwięcej patriotów było u nas na Ukrainie. To jest kwestia tak naprawdę życia być może ludzkiego, a sytuacja w Przewodowie o tym najbardziej mówi. Ja jeszcze jedną rzecz tylko powiem. Rozmawialiśmy o tej sytuacji ciężkiej, która jest na Ukrainie. Być może nie będzie fali uchodźców masowej, natomiast rozmawiam z ludźmi, którzy na Ukrainie pomagają tamtejszej ludności. Mówią, że w tej chwili najbardziej deficytowym towarem, i to może Państwu tutaj wszystkim podpowiem, gdybyście chcieli pomóc Ukrainie, no to wśród tych towarów, które w tej chwili są na topie, to są przede wszystkim generatory prądu, powerbanki, piecyki na drzewo, kozy, lekarstwa i ciepła odzież. I być może to jest takie zdanie, którym chciałbym zakończyć i po prostu już nic więcej nie mówić. Wszystkim Państwu polecam to, żeby nie zapomnieć o Ukrainie, mimo tego, że wojna trwa już prawie 9 miesięcy, jeśli dobrze liczę. I oby się skończyło jak najszybciej z dobrym tego dla całej Europy skutkiem, czyli po prostu, żeby Rosja ustąpiła. Przegrała. Dziś dyskutowaliśmy przede wszystkim o tej fali, która być może do nas nadchodzi, a może okaże się, że jednak Ukraina poradzi sobie sama. Rozmawialiśmy z posłanką Martą Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, pani poseł.
Dziękuję, miłego wieczoru życzę.
Miłego wieczoru. Posłanka Karolina Pawliczak-Lewica. Również
dziękuję
za rozmowę. I pani Ewa Szedler, Polska 2050, Szymon Hołowni. Bardzo, bardzo dziękuję. Wspaniały internet, pani Ewo. Szybki, skuteczny, mimo że poza centrum Wielkopolski. Kłaniam się nisko.
Dziękuję.
Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
Przy gorącym stole.